Na zdjęciu tutaj mamy taką prowizoryczną kuchnię, kuchnia polowa. W czasie powstania zachęcano do tego, żeby właśnie takie kuchnie organizować gdzieś na podwórkach, żeby przyrządzać wspólne posiłki. Tutaj prym wiodą kobiety, które gotują, pieką chleb, kroją. Na następnym zdjęciu mamy kobiety, które szyją, cerują, prasują.
Mój syn, on jako taki chłopiec 6-7-letni, lubił słuchać. Mamo, a jak to było? Powstanie wybuchło, był ładny, słoneczny dzień, spadł deszcz, a my dzieci w tych kałużach na bosaka żeśmy latali. Nagle strzały, ludzie podnieceni biegają, coś mówią.
Natychmiast robiono domowym sposobem biało-czerwone flagi, które na najbardziej fantastycznych jakichś drzewcach, na kijach od szczotek wywieszano nad bramami, z balkonów.
Wybiegamy na ulicę, a tam tramwaj przewracają, ludzie znoszą jakieś tam różne graty, rupiecie. Widziałam, przez okno wyrzucali meble. I z tego zaczęła się tworzyć barykada. Wszystko w piwnicach się teraz zaczęło, tam całe nasze życie.
To dla nas była taka cudowna chwila po tych latach zniewolenia. To była tak wielka potrzeba odzyskania wolności, żeby odzyskać swoją godność. A tata powiedział, że powstanie będzie trwało 3 dni najwyżej.
Hej, chłopcy, magnet na broń, długa droga daleka.
Nad ranem jakoś cichły te strzelanina, jakieś bombardowania. To była raczej cisza. To nawet i dzieci wychodziły na podwórko. Moja matka wyszła z moją siostrą, która miała rok. I w pewnym momencie straszny huk, a ja leżałam w piwnicy, w schronie, że się aż sypały z cegły ta zaprawa. Krzyki jakieś, piski, no rozpacz, no poderwałam się z tego swojego legowiska i wybiegłam po schodach. Widzę, leży tyle rannych, gdzieś tam na podwórku, dzieci też. Kilkanaścioro dzieci leżało zabitych. Ja znałam te dzieci przecież w tej kamienicy. 4 oficyny przykryte były papierami, ale nóżki wystawały w bucikach, w jakichś tam sandałkach. Się poznawało pod mojej tutu Hania, tam Zosia, o może.
Katarzyna Łukracka, historyk Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy tutaj między innymi w gablotach właśnie eksponaty, poprzez które opowiadamy historię cywili. Mamy pamiątki właśnie związane z dziećmi, między innymi lalkę uszytą, szmaciankę, lalkę uszytą w czasie powstania właśnie lalka Oli, którą uszyła Maria Komorska dla swojej kilkuletniej córki Aleksandry. Gdy obie ukrywały się w piwnicy przy Alei Niepodległości, czyli ta lalka przetrwała 80 lat, po latach Ola, pani Aleksandra, właściwie przekazała ją do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc piękna historia, piękna lalka, bo tutaj mamy wszystkie po prostu szczegóły. Pięknie namalowana twarz, włosy kręcone, blond, ale czarna suknia. No i nieśmiertelnik wykonany z płóciennego woreczka. Widzimy na nim 4 adresy i nieśmiertelnik ten należał do Jadwigi. Jadwiga Kessel, powolnie Stańczak, i właśnie po wielu latach przekazała ten nieśmiertelnik do Muzeum Powstania Warszawskiego. Zawiszka, którą podczas powstania nosiła na szyi 4-letnia Jadwiga Kessel, powolnie Stańczak. Jej rodzice wypisali na materiale 4 adresy, pod które można było dziewczynkę odprowadzić, gdyby się zgubiła. Tutaj możemy sobie zerknąć. Jest na pewno Białostocka, ulica Mochnackiego, Targowa, czyli już mamy Pragę. No, 4 adres jest też Targowa. Na zdjęciach chwila taka spokoju w Warszawie. Piękne słońce świeci, to jest sierpień. Dokładnie nawet 8 sierpnia, ulica Świętokrzyska 35, siedzą kobiety i szyją. Szyją bieliznę, prawdopodobnie dla szpitali. Na podwórku przy ulicy Świętokrzyskiej akurat powstawały kuchnie organizowane przez Radę Główną Opiekuńczą, które wydawały dziennie kilka tysięcy posiłków, więc to są naprawdę ogromne ilości. I te kobiety musiały zdobyć żywność, zdobyć wodę, przynieść ze studni, które były bombardowane przez Niemców. To rzeczywiście codzienna taka walka o przetrwanie, ale też życie w powstańczej Warszawie i jak mówimy o ludności, też musimy tutaj wspomnieć siostry, o siostrach zakonnych, które włączają się w to życie powstańczej Warszawie. Gotowały, organizowały kuchnie, szpitale, cerowały, zwłaszcza właśnie bardzo prężnie działały na Powiślu. Tutaj mamy siostry Urszulanki. Nikt nie był przygotowany na prowadzenie tak długiej walki. Nie byli przygotowani ani powstańcy, ani tym bardziej cywile. To oni musieli zapewnić sobie żywność, zapewnić sobie wodę i tak naprawdę każdego dnia walczyć o przetrwanie. Powstanie z założenia miało trwać dzień, dwa dni, góra tydzień, trwało 63 dni.
Prasa powstańcza ukazała się w pierwszych godzinach akcji. Pierwsze pismo powielane, Warszawa walczy. Ludzie rozchwytywali nieliczne egzemplarze. Niektóre nalepiano na ścianach, inne czytano na głos w bramach.
Zadanie uruchomienia powstańczego radia otrzymał kapitan Armii Krajowej, inżynier Jan Georgica.
Były nadawane 4 razy dziennie.
Jedna z ostatnich audycji, apel kobiet polskich do papieża o ratunek dla ginących, zwłaszcza dzieci warszawskich.
Czołgi niemieckie atakowały krakowskim przedmieściem barykady u wylotu piwnej.
Stanisław Komornicki, Nałęcz.
Chłopcy, którzy byli na przykład w tym plutonie, w którym ja początkowo byłem dowódcą drużyny, jeden z nich był synem dozorcy z Krzywego Koła, tak zwani benzyniarze. To znaczy nie mieli broni poza butelkami zapalającymi z benzyną. I właśnie jeden z tych chłopców, taki mały Józio, wybiegł za barykady i rzucił zupełnie blisko butelką i zapalił czołg. Niedługo potem chłopiec został zasypany przez bombę lotniczą i umierał. Akurat ja przy nim byłem. I on, to były jego ostatnie słowa, on się tłumaczył, że on zgubił karabin pod gruzami i upewniał się, czy śmierć od zasypania, a nie od kuli, czy aby na pewno jest żołnierską śmiercią.
Ta najbardziej dramatyczna, najbardziej bolesna, tragiczna część tej historii, historia ofiar ludobójstwa na Woli, ludobójczego w swojej intencji rozkazu Hitlera i Himmlera.
To był rozkaz, który był od pierwszych dni powstania realizowany. Chodziło o to, żeby pokazać innym miastom Europy, co się stanie, jeżeli się zbuntują. To miała być taka nauczka, taka przestroga dla innych miast europejskich.
Jak ten rozkaz brzmiał?
Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, a Warszawa ma być zrównana z ziemią, w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. I rzeczywiście oddziały niemieckie realizowały ten rozkaz od pierwszych dni powstania praktycznie. Aczkolwiek do tych największych mordów doszło 5 i 6 sierpnia. Właściwie można to nazwać ludobójstwem, bo właściwie w ciągu 2 dni na Woli zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludności cywilnej, kobiet, starców, dzieci. Były to m.in. oddziały Dirlewangera złożone z kryminalistów wyciągniętych z obozów, z więzień, dla których właśnie przepustką do wolności był właśnie udział m.in. właśnie w pacyfikacji powstania. Więc też musimy pamiętać, że równolegle te działania mają miejsce na Ochocie, sąsiedniej dzielnicy. Najpierw są bombardowania, ostrzał, a potem oddziały niemieckie ruszają do pacyfikacji. Kamienica po kamienicy pacyfikują. Wyciągają mieszkańców z domów, spędzają na jakieś skwery, na jakieś tereny fabryczne, gdzie dochodzi do masowych egzekucji.
Ciocia
opowiadała. Tutaj dokonywano tak strasznej rzezi sąsiadów w gruncie rzeczy.
Na podwórkach leżały stosy dosłownie zwłok. Skrajnie upalne lato, według tego, co wspominają ludzie, zanim ich tam uformowano w szyk, to na podwórku rozstrzelano wszystkich mężczyzn, czyli ojców na przykład, i dzieci to widziały.
Nazywam się Jan Walicki. Przed południem Niemcy przyjechali, czołgiem wyważyli bramy i zaczęli krzyczeć, że mężczyźni na lewą stronę, a kobiety z dziećmi na prawą stronę.
No tędy w pierwszych dniach sierpnia szło to natarcie niemieckie. No a jednocześnie jest ten rozkaz, o którym niektórzy świadkowie mówią, Hitlera i Himmlera, o tym, żeby Warszawę zrównać z ziemią i wymordować wszystkich mieszkańców.
Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Niemcy popełniali zbrodnie w całej Warszawie, ale nigdzie nie popełniali ich na tak masową skalę jak na Woli. To znaczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi w ciągu 3-4 dni.
W sobotę 5 sierpnia koło południa pojawiły się oddziały Wehrmachtu.
Dr Leon Manteuffel.
Dowództwo tej grupy, to była grupa Rheinfartal. Zostaliśmy wyprowadzeni na ulicę Górczewską za przejazd kolejowy. Mężczyźni, kobiety, dzieci nawet dogasały wówczas bliższa domów. Pod domami leżały rzędem zwłoki ludzi rozstrzelanych. A na rogu Bema i Wolski stała tam wielka tablica ze złoczoną płaskorzeźbą Hitlera wśród zniszczonego miasta.
Ludzi leżą pewno, no to wie pani, to się nie da opowiedzieć. Dopędzili nas do wiaduktu kolejowego na Górczewskiej. Pod zasyp, nasyp jak gdyby nas wpuścili w taką wnękę i naprzeciwko postawili karabin maszynowy i raptem zobaczyliśmy, co się dzieje. Przed nami po prawej stronie, tam na takim trochę te domy stały na takim wzniesieniu, ludzi rozstrzeliwują. Więc tam ja odmówiłem właściwie pod twoją obronę, jak pamiętam. I ze mną szedł aż o kulach, raptem rzucił kulę, mówi daj pyska, już się nie zobaczymy i idzie normalnie. Mnie wziął pod pachę. On mnie uratował, bo mnie pociągnął, ja z nim się przewróciłem. Nie wiedziałem, czy ja żyję.
Nie możemy również zapomnieć o ofiarach wolskich szpitali, lekarzach, pacjentach i personelu medycznym, którzy oddali swoje życie właśnie w tych dniach. Pewnym symbolem tych wydarzeń stała się warszawska Niobe, Wanda Lurier, która to straciła w tych egzekucjach, masowych mordach trójkę dzieci. Sama cudem je przeżyła, przetrwawszy pod nawałą ciał ofiar. Była wtedy w zaawansowanej ciąży. Cudem przeżyła i cudem powiła zdrowe dziecko, Mścisława Lurier. To właśnie pan Mścisław Lurier całe życie poświęcił kultowowaniu pamięci swojej matki i przypominaniu nam o wydarzeniach w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku.
Jest pochowana na cmentarzu Powstańców Warszawy przy ulicy Wolskiej. Tam zresztą spoczywają prochy też innych pomordowanych na Woli. Głównie cywilów, ale również powstańców. Powstał pomnik, który upamiętnia ich losy. Polegli niepokonani. Poruszający pomnik właściwie zbudowany na kurhanie z prochami właśnie pomordowanych.
Jedną z ostatnich grup wszedł Niemiec i powiedział: jetzt Ärzte, teraz lekarze. Profesor Zeiland chodził w okularach, takich delikatnych okularach, i w Muzeum Powstania Warszawskiego są zbryzgane krwią okulary profesora Zeilanda.
Przy pacjentach, przy tych dzieciach chorych zamordowali właśnie tego profesora Zeilanda, dyrektora Piaseckiego, dyrektora szpitala i kapelana. Ja miałam wtedy 15 lat. Człowiek był jeszcze dzieckiem, a tutaj kupa trupów, jeden na drugi.
To jest coś, co jest nieprawdopodobnie, mówię, bo głos mi się łamie, bo nie umiem sobie tego wyobrazić.
Tak przerażające. Tak niewielu ludzi wie o tym, co się działo na Woli w czasie powstania.
a właściwie przy każdym przystanku tramwajowym na ulicy Wolskiej jest krzyż, na którym jest napisane, że Niemcy w tym miejscu albo tuż obok rozstrzelali albo spalili zwłoki tylu a tylu osób. Jest dokładna data dzienna albo kilka dat dziennych, bo niektóre miejsca egzekucyjne służyły Niemcom przez całe powstanie. Są krzyże, mnóstwo miejsc upamiętniających pomordowaną ludność cywilną. I te miejsca nie dość, że są oznaczone, to są oznaczone bardzo wyraźnie. Właściwie przy każdym co jakiś czas widzę nowe kwiaty, palące się znicze, chorągiewki biało-czerwone.
I tutaj na pewno warto wspomnieć tutaj badania pana Marka Stroka, osoby, która od wielu lat współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego, nie jest zawodowym historykiem. Swego czasu był warszawskim taksówkarzem, urodzonym w Warszawie, wychowanym na Starówce, pamiętającym, urodzonym oczywiście już po wojnie, natomiast on pamiętał jeszcze tę Starówkę, gruzę Starówki, właściwie w takich gruzach się wychował, a później przeniósł się na Wolę i ta Wola stała mu się wyjątkowo bliska, ale też cały temat Powstania Warszawskiego, dokumentował zarówno żołnierzy, powstańców, jak i ludności cywilnej. On postawił sobie za cel właśnie zbadanie losów warszawiaków pomordowanych w sierpniu 1944 na Woli.
Tylko zeszyciki zapisane.
Wypisuje nazwiska właśnie mieszkańców. Był czas, gdy chodził po cmentarzach, spisywał z nagrobków, zostawiał informacje na nagrobach dla rodzin z prośbą o kontakt. Także ogromna praca, która zajęła mu kilka lat i tak naprawdę tę pracę rozpoczął, kiedy jeszcze nie istniało Muzeum Powstania Warszawskiego.
Powiększę tylko, bo...
Lupa, monitor komputera.
Zwykle. Tylko ja trochę tak, wie pani, niewyraźnie będę mówił. Nazywam się Marek Strok. Urodziłem się na Starym Mieście. Na Starym Mieście jeszcze w tym 50. roku, to jak pani wie, rynek tylko był odbudowany. A my mieszkaliśmy na kamiennych schodkach. Także tam były ruiny po prostu. Mama swojego czasu należała tam jakoś tam po paru latach do biblioteki. Jedyna biblioteka była ta publiczna na Świętojańskiej, tak. 2-3 lata tam uczestnictwa dostała książkę Borkiewicza Adama pod tytułem Powstanie Warszawskie. W nagrodę za to długoletnie wypożyczanie książek. No i ta książka była u nas w domu. Jakoś mnie to powstanie, wie pani, zafascynowało, jakby tu powiedzieć. Należy to wspomnieć, że moja mama była w Warszawie w czasie powstania. Została wywieziona nie ze Starego Miasta, tam gdzie mieszkaliśmy, tylko z Powiśla z ulicy Furmańskiej. 8 sierpnia była w 8 miesiącu ciąży z siostrą moją. Urodziła w Pruszkowie. Przychodziła oczywiście tutaj, pędzili z Powiśla tutaj Wolską w kościele świętego Wojciecha tu na Wolskiej. Tutaj parę dni przetrzymywali całą rodzinę i później wywieziona do Pruszkowa. A jeszcze jedno trzeba dodać, że tam w tym domu, gdzie mieszkaliśmy na kamiennych schodkach, mieszkali pofradzale ludzie, którzy przeżyli powstanie. No i tam te rozmowy cały czas, wie pani, jako młody chłopak nasłuchiwałem. No, w 1959 roku się wyprowadziliśmy ze Starego Miasta, dostaliśmy mieszkanie tutaj na Wolskiej 68 na 72. Tu dostaliśmy mieszkanie, pochodziłem tu do kościoła świętego Wojciecha i w kościele. Czy pani wiadomo to jest, że do lat jeszcze chyba 72 roku ta ludność, która przez ten kościół była jakby etapowy taki punkt. Cały znaczy kościół do połowy, ściany pomazane były różnymi napisami. Tu byliśmy tam wymieniane nazwiska, czy poszukiwali się, czy tam dali informacje, napisali tutaj byliśmy i tak dalej, i tak dalej. To było cały kościół wokoło. Ja chodziłem tu kilkanaście razy, czytałem prawie wszystko. Szukałem może moja mama tam się wpisała albo coś tam, no wie pani. Robiłem kwerendę w kościele świętego Wojciecha na plebanii, szukając akt metrykalnych, ślubów, tam zgonów i tak dalej, potrzebne do mojej pracy Woli. I pytałem się, czy ktoś nie pomyślał o tym, żeby to sfotografować. Ksiądz tam się popyta, może ocalał fotografię z tego, który zrobił dokumentację fotograficzną. No niestety ten ksiądz zapewnił, że nic się nie dowiedział. No, powiększę tylko, bo... i to Piotr Grzybek, Genowefa Szatkowska. I tak, to daty urodzenia są zginął w parku, Park Sowińskiego. Stanisław Drewnik, syn Grzegorza i Katarzyny Drewnik, zginął w Park Sowińskiego. Tadeusz Drewnik zginął w Park Sowińskiego. Był rozstrzelany 5 sierpnia, wyprowadzony z domu i pod koło Parku Sowińskiego rozstrzelany i spalony oczywiście na terenie parku. Następna Drewnik, Maria Drewnik, Katarzyna Drewnik, wiek 58 lat, tutaj wiek 30 lat, lat 4.
Cała rodzina Drewnik.
Cała rodzina Drewników, tak. Krawcowa, no, intrygatorka, garbarz, malarz, spawacz, no wszystko przeważnie, no rzadko kiedy urzędnik ewentualnie tam, wie pani. Za osiągnięcia w dokumentowaniu dziejów powstańczej Warszawy, za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o poległych powstańcach zostałem oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 2009. Później z Robertem Bieleckim, książki tam, współpracowałem przy tworzeniu książek, tak, no powoli się wciągałem, wie pani.
Wszyscy zostają zamordowani. Niektórym udaje się uciec przed tymi masowymi mordami. Oni stracili wszystko, dom najbliższych, docierają chociażby do Śródmieścia czy na Stare Miasto, to po prostu schodzą do piwnic, do schronów i tylko pomoc osób trzecich, pomoc ogromna, pomoc tej organizacji społecznych, charytatywnych, właśnie Polskiego Czerwonego Krzyża, Rady Głównej Opiekuńczej, ale również powstańców, tych młodych harcerzy, którzy organizowali się, którzy pomagali cywilom. To wszystko pomaga im przetrwać, więc to jest no, takie historie, które opowiadają powstańcy, ale też sami cywile. Momenty trudne, bo mamy te pierwsze dni euforii, radość i ci powstańcy są bohaterami, a później te nastroje się zmieniają. I ci, którzy nie są cywile, nie są zaangażowani chociażby w działalność administracji cywilnej, nie włączają się w to życie powstańczej Warszawy, u nich pojawia się zwątpienie i takie wrogie postawy wobec powstańców, bo takie mają miejsce. Oczywiście to są, większość jakby zachowuje tutaj ten front moralny, jak to prasa powstańcza podkreślała, ale we wrześniu następuje kryzys, ogromny kryzys w nastrojach wśród cywilów, o czym donosi prasa, o czym donoszą również tutaj wywiad Armii Krajowej, bo jakby te nastroje cały czas są monitorowane, no to jest ważne, bo one też mają wpływ na nastroje walczących.
Trwał już piąty tydzień powstania, 3 września 1944 roku, Zgliszcza i dymy były widoczne w Śródmieściu. Ja w tym czasie dostałem przepustkę do kina Palladium na ulicy Złotej, który dawał przedstawienie dla wojska, dla powstańców, mianowicie prezentował kroniki filmowe nakręcone w czasie powstania. Chłopcy z kamerami towarzyszą swoim kolegom ze stenami, rozpylaczami, z granatami. Trafiliśmy do powstańczej wytwórni zbrojeniowej. Ten obraz wzbudził na sali entuzjazm, zwykłą poczciwą maszynkę do mielenia mięsa, która służyła w tym przypadku do mielenia trotylu. Pamiętam, że speaker za ekranu mówił: bezrobotna w dzisiejszych warunkach maszynka do mięsa pełni też swą rolę w obronie Warszawy. Wyszedłem z kina Palladium, było już wtedy zupełnie ciemno i warty powoli przepuszczały tych, którzy chyłkiem przemykali się na drugą stronę. Hasło brzmiało na dzień 3 września 1944 roku: piramida, a odzew Piotru.
Jest ten bohater, powstaniec, sanitariuszka. Oczywiście należy o nich pamiętać i my oczywiście jako Muzeum Powstania ich upamiętniamy i odwiedzamy groby chociażby, ale właśnie trzeba pamiętać, że oprócz tych powstańców, których było, no szacuje się, że 50-60 tysięcy. Ludność cywilna również włączyła się do tej powstańczej armii, zasiliła szeregi powstańczej armii, służyła właśnie w tych służbach pomocniczych, ale też ludzie, którzy nagle stają się ludźmi bezdomnymi, bez dachu nad głową, pogorzelcami. Ludzie, którzy też giną właśnie od masowych bombardowań, bo my, myśląc o powstaniu, mamy najczęściej na myśli właśnie już, tak jak mówiłam, tego żołnierza na pierwszej linii frontu, na barykadzie, ale wbrew pozorom najniebezpieczniej było na zapleczu frontu, tam gdzie była ludność cywilna, gdzie były szpitale. Dlaczego? Bo Niemcy te tereny bombardowali. I przez wiele lat ten temat ludności cywilnej gdzieś był odpychany, troszkę taki zapomniany. Rzeczywiście temat mało zbadany, mało opracowany. Oczywiście są książki, trylogia, wielka trylogia, która powstała w 1974 roku, Ludność cywilna w powstaniu warszawskim, jest to publikacja źródłowa, również publikacja brytyjskiej historyczki Joanny Hanson, Nadludzkiej poddani próbie. Natomiast no, ta pamięć jest w nas, to w jaki sposób pamiętamy o tych ludziach, też nasza świadomość tego, co tu się wydarzyło, i ta pamięć o ludności cywilnej. Kilka lat temu pojawiła się inicjatywa, żeby właśnie upamiętnić ich w jakiś sposób, prawda? Żeby właśnie 2 października stał się tym dniem pamięci o ludności cywilnej Powstania Warszawskiego. Dzień Pamięci Ludności Cywilnej Powstania Warszawskiego został uchwalony przez Sejm w 2015 roku. Dzień Pamięci 2 października zbiega się z rocznicą zaprzestania działań wojennych w Warszawie, kończący walki w stolicy Polski 2 października 1944 roku. Natomiast ten 2 października jest takim dniem symbolicznym również właśnie dla ludności cywilnej, bowiem to jest moment, kiedy już cywile opuszczają Warszawę, są właściwie wypędzani ze swojego miasta przez władze niemieckie. W tym dniu również podpisano układ kapitulacyjny. Między innymi właśnie na cmentarzu powstańców warszawskich przy ulicy Wolskiej tam. Wystawa, którą organizujemy co roku, od wiosny do jesieni, właściwie jeszcze 1 listopada ta wystawa jest. Takie świetne słupy ustawione w taki szpaler wzdłuż alejki, na których zamieszczamy nazwiska cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego. Na razie udało się zebrać ponad 50 tysięcy nazwisk, więc jeszcze ogromna praca przed nami, bo szacuje się, że w Powstaniu Warszawskim zginęło cywilów około 120-130 tysięcy. Więc to jest porażające, bo tam są osoby, które mają po 80 kilka lat. Są osoby, które mają kilka lat, kilkanaście. Są kobiety, dzieci, mężczyźni. Też symboliczny tytuł ma ta nasza wystawa właśnie z tymi słupami świetnymi, na których zamieszczamy nazwisko. Bardzo oszczędna w formie, ale bardzo przemawiająca, myślę. Zachowajmy ich w pamięci.
A ojciec też był ranny, ale on nie był groźnie ranny, bo jeszcze mógł chodzić. Moja matka bardzo w ciężkim stanie była. Sienna jest za Śliską. Urządzili na parterze taki polowy szpital. A mój ojciec jeszcze w porządku był, mógł chodzić i lekarz powiedział, proszę pana, nam jest jakiś tam lek był potrzebny, bo jest niedobrze. No i ojciec leciał na Złotą, na rogu Złotej była apteka. Tam Niemcy byli za barykadą, serię puścili, tam wtedy ojciec zginął mój. Na drugi dzień był rano, był ten pogrzeb, następnego dnia ja poleciałam do mojej matki. A tu brama rozwalone, wszystko, fruwają papiery, jakieś tam resztki jakichś opatrunków. Cały ten szpitalik polowy tych ciężko, ciężko rannych. Gdzieś ich przenieśli. Zostałam sama. Bałam się.
Może jeszcze jedna rzecz, jak mówimy o ludności cywilnej, to tu jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Oczywiście tych eksponatów jest wiele więcej, ale wydaje mi się, że też taka opowieść przez eksponaty czyni ciekawszą tę historię, że ona nie jest taka papierowa. Pokazujemy konkretne osoby, konkretne eksponaty i tutaj mamy flagę Polskiego Czerwonego Krzyża i ta flaga związana jest tak naprawdę z ludnością cywilną. Mówimy o Dniu Pamięci Ludności Cywilnej Powstania Warszawskiego, a flaga ta związana jest właśnie z tymi wydarzeniami, z ewakuacją cywilów warszawiaków z Warszawy, bowiem została uszyta w nocy z 28 na 29 września w szpitalu PCK przy ulicy Jaworzyńskiej i służyła delegacji polskiej podczas rozmów z Niemcami, a rozmowy te dotyczyły właśnie ewakuacji z Warszawy ludności cywilnej, bowiem Niemcy upierali się, żeby właśnie ewakuować cywilów. No a tutaj PCK między innymi, ale również inne organizacje, Rada Główna Opiekuńcza, również tutaj dowódcy Armii Krajowej, no starali się zadbać jakby o warunki tej ewakuacji. Tak? Flaga towarzyszyła tej delegacji, która rozmawiała z Niemcami 29 i 30 września. Co więcej, mamy takie zdjęcia z tych rozmów, w momencie, kiedy spotyka się delegacja polska z niemiecką. Jest ta flaga, ona jest zatknięta, tutaj ciekawa rzecz, na taki drzewiec ma, to jest kij od szczotki. Natomiast sama flaga została uszyta z prześcieradła białego i z takiej materiału, tkaniny czerwonej na wsypy do poduszek. Także uszyła tę flagę jedna z pielęgniarek. Flaga przetrwała 80 lat i w 19 roku trafiła do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, więc taki wyjątkowy eksponat utrwalony na zdjęciach, który też związany jest bezpośrednio z losami ludności cywilnej powstańczej Warszawy.
Flaga, świadek historii.
Tak, świadek historii, myślę, że te zabrudzenia, to widać ten upływ czasu przez konkretne osoby, poprzez przedmioty, często takie osobiste. No to, co zostało po nich. Wiele więcej mówią, myślę, niż tomy jakichś dokumentów, chociaż oczywiście praca naukowa jest potrzebna jak najbardziej. Natomiast, żeby trafić do odbiorcy, do Muzeum Powstania Warszawskiego, odwiedzającego nas, no to trzeba właśnie w ten sposób opowiadać historię konkretnych ludzi.